Dzięki tajnym polskim kopalniom Moskwie udało się zostać atomową potęgą. Wraz z zakończeniem II wojny światowej dla wszystkich stało się jasne, że ilość czołgów, żołnierzy czy samolotów przestała się liczyć, a na czoło wysunęła się broń atomowa. Po tym jak Stany Zjednoczone ją użyły przeciwko Japonii, Związek Sowiecki zrozumiał, że musi gonić, a w gonitwie za bronią jądrową pomogła Polska ze swoim uranem. Dla jasności, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej na terenach polskich prowadzono wydobycie uranu, przy czym utworzenie przedsiębiorstwa Kowarski Kopalnie dopiero umożliwiło wydobycie na masową skalę. Uran był wydobywany w Polsce od roku 1948 przez 25 lat, aż do 1973. W latach świetności 8 tysięcy osób było zaangażowanych w wydobycie i transport. Wydobyto jakieś 700 ton uranu, przy czym Związek Sowiecki od nas kupił łącznie 625 ton. Wbrew pozorom, przemiany jądrowe wytwarzające promieniowanie dotykały górników nie tak bardzo jak radon. Radioaktywny, bezbarwny i bezwonny gaz wywoływał nowotwory złośliwe płuc. Rosjanie z zazdrością przyglądali się sukcesowi projektu Manhattan. Pierwsze bomby atomowe zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki w sierpniu 1945 roku przyspieszyły rozwój sowieckiego programu jądrowego. Najpoważniejszą przeszkodą dla Kremla był kompletny brak surowców na tworzenie tego typu broni masowego rażenia. Szczęściem dla Moskwy okazało się przejęcie terenów wschodniej Europy po II wojnie światowej. Poszerzona strefa wpływów umożliwiła Sowietom poszukiwania uranu na szerszą skalę. Złoża musiały zawierać konkretnie uran-238, bo to z niego można było wytworzyć uran-235. To ten rozszczepialny izotop był podstawą pierwszych bomb atomowych w historii. Rosjanie w końcu się zorientowali, że rudy tego materiału znajdują się w Sudetach, a potem wpadli na trop uranu na Dolnym Śląsku, gdzie wydobywano go jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Wydobywano go od 1910 roku w Kowarach i z początku traktowano go jako odpad i co ciekawe składowano w postaci ogromnych hałd. Już w latach 20. XX wieku rozpowszechniono informację, że rad ma lecznicze właściwości, a tak się składa, że rad naturalnie występuje w złożach rud uranu. Niedługo potem świat naukowy jednak dokonał jeszcze paru odkryć i szybko się okazało, że uran jest niezwykle cennym materiałem przy kontrolowanej reakcji rozszczepienia jądra atomowego. Moskwa wiedziała, że będzie potrzebowała uranu z Dolnego Śląska i Sudetów. Podpisała zatem umowę z polskim rządem w 1947 roku, czyniąc Polskę czwartym krajem, z którym Kreml podpisał umowę o wykupieniu uranu. Utarło się przekonanie, że Sowieci nas ograbili, nie płacąc za surowiec, ale to nieprawda. Płacili za wydobycie, za poszukiwanie nowych złóż, a Polska mogła liczyć na 10% zysku. Moskwa wsparła nas technologicznie i materiałowo i trafili do nas specjaliści oceniający jakość nowych złóż. Rząd polski powołał w 1948 roku przedsiębiorstwo Kowarskie Kopalnie, które potem doczekały się zmiany nazwy na enigmatycznie brzmiące Zakłady Przemysłowe R1. Oficjalnie prowadzono jedynie prace poszukiwawcze w Górach Świętokrzyskich i na Górnym Śląsku. W tak zwanym międzyczasie pozyskiwano uran. Na początku lat 50. uran ciężarówkami przewożono do Legnicy, gdzie czekał samolot organizowany przez północną grupę wojsk Armii Sowieckiej. Warto podkreślić, że samolotami raczej nie przewozi się surowców, ale widać Moskwie bardzo zależało na tym, by jak najszybciej dołączyć do grona mocarstw mogących pogrozić atomem. Jeszcze w 1949 roku Rosjanom udało się przeprowadzić skuteczną próbę bomby jądrowej i od tego czasu wydobycie w Kowarach i na Dolnym Śląsku nabrało intensywności, a fabryka nabawiła się tajemniczej nazwy, by utajnić proces, minimalizując prawdopodobieństwo wycieku danych. Sowieci nie chcieli, by Zachód się dowiedział, jak wielkie jest wydobycie, jakie są do tego wykorzystywane sposoby, ile osób przy tym pracuje, czy jak często odbywa się transport. Nad bezpieczeństwem zakładów przemysłowych R1 czuwał 11 Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ten regularnie patrolował teren, sprawdzał przepustki, monitorował ogrodzenie i eskortował ciężarówki z uranem. Z czasem jednak odeszły w zapomnienie samochody czy samoloty i transport odbywał się drogą kolejową. Nie trudno w tym wszystkim dopatrywać się problemu górników, którzy każdego dnia narażali swoje życie. Promieniowanie elektromagnetyczne alfa, beta, gamma, powstające w wyniku przemian jądrowych, jednak nie był ich gwoździem do trumny. Wspomniany wcześniej bezbarwny, bezwonny radioaktywny gaz o nazwie radon wnikał ludziom bezpośrednio do ciała. Dłuższy kontakt z radonem doprowadza do wystąpienia poważnych chorób układu oddechowego, m.in. do złośliwego nowotworu płuc. Oprócz wszechobecnej pylicy płuc, pośpiech zdawał się krzywdzić także górników. Na prędce bowiem stworzone przedsiębiorstwo nie miało specjalnie czasu na to, by zadbać o właściwe procedury i bardzo często górnicy schodzili do pracy bez jakichkolwiek zabezpieczeń przed szkodliwym wpływem promieniowania. Sytuacja zmieniła się nieco na lepszą dopiero w 1956, kiedy zaczęto monitorować poziom promieniowania i stężenia radonu w szybach. Instruowano także górników, jak opuszczać szyby, by nie doszło do rozprzestrzeniania szkodliwego promieniowania. Ze statystyk wynika, że z powodu prac przy wydobyciu uranu górnicy częściej zapadali na szereg różnych chorób dróg oddechowych. Największymi ośrodkami wydobycia uranu na Dolnym Śląsku były Kowar, Kletna, Miedzianki i Radoniowa. W kopalniach górnicy pracowali i nigdy nie funkcjonowały żadne obozy pracy. Górników, co prawda, kuszono wyższym wynagrodzeniem niż jak przy wydobyciu węgla, ale od 1950 roku musiało wkroczyć wojsko. Powołano 10. Batalion Pracy, a potem 11. Batalion Pracy. Ponad 2,5 tysiąca górników żołnierzy ładowało uran czy odrzucało masę skalną. Sami nie brali udziału w samym procesie wydobycia, ale pomagali przy dalszych pracach. Oficjalnie żołnierze trafiali tutaj w zastępstwie za zasadniczą służbę wojskową, choć tak naprawdę była to praca przymusowa, ponieważ ci żołnierze trafiali tutaj w ramach represji celem nawrócenia na komunistyczne wartości. Choć Sudety były wciąż naszpikowane uranem, to złoża już nie były takie wartościowe, jakie być powinny. A to oznaczało, że sprzedaż do Moskwy już nie wchodziła w rachubę. Mimo utraty znacznego klienta, zakład chciał dalej wydobywać, stąd powstał zakład obróbki wytwarzający tzw. koncentrat uranowy. W 1973 zakłady przemysłowe R1 zostają zamknięte. W 1949 roku nasz kraj odpowiadał za prawie 2,5% wszystkich dostaw uranu dla Kremla, a łącznie wydobyto około 700 ton tego surowca, z czego 625 trafiło do Sowietów. Przez ten czas Moskwa wynalazła jeszcze lepszych dostawców od nas. Sudety z jeszcze bogatszymi złożami uranu rozciągały się bowiem jeszcze na Czechosłowację i na sowiecką część Niemiec. Stąd może się wydawać, że nasz kraj znowu nie odegrał aż tak ważnej roli w sowieckim programie jądrowym, ale że dostawy promieniotwórczego surowca z terenów polskich trwały od początku 1948 roku i że Moskwa nie oszczędzała i sprowadzała surowiec samolotami do kraju, może to świadczyć o tym, że polski uran był cenny, a co za czym idzie, prawdopodobnie to polskiego uranu użyto do skonstruowania pierwszej sowieckiej bomby atomowej. To był kolejny odcinek serii Czar PRL. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, dajcie znać w komentarzach. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was obejrzy może nowy film. To możemy już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.